Polityczne wpływy lub strach przed konsekwencjami wydają się być oczywiste w przypadku wyjaśnienia katastrofy w Smoleńsku.
To są słowa Jürgena Rotha. Jego książka Tajne akta S dziś ukazuje się w Niemczech.
Zanim w maju poznamy jej polską wersję, w Faktach dzisiaj rozmowa z autorem i jego wersja 10 kwietnia.
A w kontrwywiadzie RMF FM Wiesław Jedynak, pilot, instruktor, członek Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Za chwilę będzie gościem Konrada Piaseckiego. Członek polskiego rządu i agent rosyjskich służb stwierdzili, że prezydencki Tupolew mógł być celem zamachu. Do takiej informacji dotarł Jürgen Roth, niemiecki dziennikarz śledczy, którego książka Zamknięte akta S dziś ma swoją premierę.
W Niemczech, bo po polsku pojawi się w maju. Z autorem książki rozmawiał Adam Górczewski. Adam, kilka godzin przed waszą rozmową opublikowaliśmy poszerzone stenogramy z rozmów w kokpicie Tupolewa. Jak zareagował na nie Roth?
Roth nie kryje zaskoczenia. Głównie oczywiście faktem, że generał Błasik miał być jednak w kabinie. Dziennikarz właśnie informacje o obecnym lub nieobecnym w kabinie dowódcy sił powietrznych pokazuje w książce jako przykład sprzeczności, których nie powinno być w takim śledztwie. Pytanie, na ile serio traktować to, co nagle zostało pokazane teraz, po 5 latach. Jeśli chodziło o techniczne możliwości, nic się nie zmieniło w tej kwestii w tym czasie. Nie mówię, że prokuratura wojskowa to sfałszowała. Może rzeczywiście do tego doszli, ale na podstawie ich pracy w ostatnich 3-4 latach mam duże wątpliwości. Roth nie ma ich za to wobec rosyjskich służb. To one jego zdaniem są przynajmniej współodpowiedzialne za katastrofę Tupolewa.
Kolejny fragment rozmowy z Jürgenem Rothem w Faktach o 9. A teraz uwaga, korek. 4 kilometry ma już korek na autostradzie A4 od Mysłowic w kierunku Katowic.
Nasza reporterka Anna Kropaczek w Faktach już teraz. Aniu, poradź, jak ominąć to miejsce?
Najlepiej zjechać z autostrady na drogę S1 w kierunku Jaworzna. Przypomnę, autostrada kurkuje się z powodu remontu jezdni przed węzłem Murckowska w Katowicach. Do Katowic kierowcy jadą jednym pasem, w kierunku Krakowa dwoma zwężonymi pasami.
A teraz wszystkim polecamy kontrwywiad RMF FM. Konrad Piasecki i jego gość. Witamy.
W RMF FM i na RMF24.pl pilot, instruktor, członek Komisji Badania tej katastrofy smoleńską Wiesław Jedynak. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Panie kapitanie, podpisałby się pan dziś pod twierdzeniem o istnieniu jedynie presji pośredniej na załogę Tupolewa?
Myślę, że to jest bardzo wyważone stwierdzenie odpowiadające prawdzie.
Odpowiadające prawdzie i nie nazbyt wyważone?
No tutaj trzeba być jednak bardzo, bardzo asertywnym, nie mając absolutnych dowodów, bezwzględnych dowodów na to, że istniała presja bezpośrednia, czyli wydawanie rozkazów o lądowaniu. Trzeba moim zdaniem zachować tego typu stanowisko.
Gdy najpewniej dowódca sił powietrznych mówi za plecami załogi, my musimy to robić do skutku, to jest to wyłącznie rola obserwatora wydarzeń, jak go zdefiniowano w raporcie Komisji Millera?
Tutaj trzeba zaznaczyć, że cały czas posiłkujemy się materiałem, który do końca nie jest uznany jako oficjalny materiał, jako oficjalna ekspertyza biegłych.
Bo możemy tych ekspertyz mieć jeszcze dużo, bo jak spodziewam ktoś
się,
kolejny
tak,
odsłucha,
natomiast,
może
natomiast
coś
tutaj,
znajdzie.
Będąc ekspertem, osobą, która stara się komentować fakty, zawsze uciekam od tego typu spekulacji, ponieważ tak powinno to mieć miejsce.
No, ale panie kapitanie, gdybyście przed sporządzaniem raportu Komisji Millera mieli ten stenogram, też byście napisali o roli obserwatora wydarzeń?
Z całą pewnością ten wątek byłby dyskutowany tak, jak był dyskutowany poprzednio, bo chcę tu przypomnieć, że w raporcie podpisanym przez członków Komisji Jerzego Millera znalazła się informacja o tym, że kokpit, jak to my mówimy, nie był sterylny, czyli był otwarty dla osób spoza załogi, co samo w sobie nie jest rzeczą niczym dobrą. Natomiast również zarejestrowaliśmy pewne frazy wypowiadane przez osoby niebędące członkami załogi i one nie powinny wtedy padać. To jest najważniejsza informacja. Natomiast do szczegółów tu możemy się różni w ocenie oczywiście.
Ale rozumiem, że zasadniczo nie zmienia to pańskiego oglądu, pańskiej opinii, pańskiej wizji katastrofy smoleńskiej, nie, co pojawia się w tych scenodramach.
W mojej ocenie przyczyna została ustalona prawidłowo i obecne nowości pojawiające się w tej chwili nie zmieniają mojego oglądu tej sytuacji.
Ten brak sterylności w kokpitu, który w tym scenogramie jest, bym powiedział, znacznie mniej sterylny, jeszcze mniej sterylny, to nie jest coś, co mocno zdekoncentrowało załogę i co miało zasadniczy wpływ na przebieg wydarzeń?
Od początku podkreślaliśmy ten fakt, że w tych krytycznych fazach lotu załoga powinna być pozostawiona sobie i pracy, którą wykonuje. Obecność osoby postronnej, jakakolwiek by ona nie była i jakiekolwiek by czynności nie wykonywała, zaburza ten proces bardzo radykalnie. Szczególnie w tamtym, pamiętajmy jak to wyglądało. Ta załoga nie była równo obciążona pracą. Dowódca był przeciążony w naszej ocenie bardzo poważnie, wykonując czynności, które powinny być podzielone między innych członków załogi. Tak nie było, więc na pewno był to czynnik, który powodował dekoncentrację.
Mówiąc wprost, piloci powinni wyprosić wszystkich z kokpitu, zamknąć drzwi i rozpocząć wtedy manewr lądowania?
Tak to powinno wyglądać, a tak naprawdę powinno być to opisane w regulacjach, które ten proces opisują, w wojskowych regulacjach.
A intuicja podpowiada panu, że wtedy to lądowanie mogłoby się udać?
Nie. Lądowanie nie mogłoby się udać z powodu tego, że przy takim wyposażeniu lotniska i przy takich warunkach pogodowych próba podejścia do lądowania z punktu widzenia operacyjnego była zupełnie nieuzasadniona. My żeśmy też to podkreślali, opowiadając już wielokrotnie na ten temat, że przy tego typu pogodzie nie sposób było wylądować na tym. Fizycznie, technicznie nie jest to możliwe, żeby bezpiecznie wylądować na lotnisku.
A mogłoby się udać wtedy bezpieczne odejście znad tego lotniska?
Tak, to mogło mieć miejsce, natomiast tutaj nie możemy tego przesądzać aż tak, bo no wchodzimy w obszar takich lekkich dywagacji. Jedno jest pewne. Załoga nie podjęła czynności przerwania tego podejścia na wysokości bezpiecznej. Pamiętajmy, dojście do wysokości minimalnej nie jest niczym ryzykownym, ale wtedy załoga nie podjęła tej decyzji, w naszej ocenie bazując na wskazaniach nie tych przyrządów, które powinna obserwować.
I nie podjęła także dlatego, że była zdekoncentrowana i że wokół niej działy się dziwne rzeczy, intensywne rzeczy?
Opisaliśmy to w raporcie jako właśnie tą presję pośrednią i na pewno był to czynnik, który dekoncentrował załogę.
Czy jako członka komisji badającej tę katastrofę, ale też obywatela, nie mierzi pana, że taki stenogram oglądamy dopiero po 5 latach?
Znaczy, ja chcę przypomnieć, że podobne scenogramy oglądaliśmy dużo wcześniej. To jest kolejna opinia, to nie jest pierwsza opinia.
Ale w tej jest 30-40% słów więcej.
Też spokojnie bym poczekał do takiej oceny merytorycznej tego materiału. To, że odsłuchano więcej, zobaczmy jeszcze, co odsłuchano. Skoncentrujmy się na tym, jaką to ma wagę dla prowadzonego postępowania prokuratury. Natomiast pamiętajmy, że scenogramy z odsłuchów poprzednich były ujawnione dosyć szybko po wypadku.
No, szybko jak szybko, bo jak porównamy sobie to z tą szybkością, na przykład w przypadku Airbusa w Alpach, no to tam były parę godzin, a tutaj jest 5 lat. No, pierwszy raz powiedziano o zawartości scenogramu gdzieś 3-4 miesiące po katastrofie.
Proszę pamiętać, że odnosząc się do tego wypadku w Alpach, my też nie poznaliśmy oficjalnej ekspertyzy, tylko opinie śledczych na ten temat, to jest trochę też inna sytuacja.
No ale panie kapitanie, pytam o to poczucie, że jednak zrobiliście błąd, znaczy, że jednak bazowaliście na niepełnym scenogramie, że jednak na niepełnej czy niedoskonałej pracy biegłych.
Nie uważam, żeby można było aż tak radykalne wnioski wyciągać, ponieważ, jeszcze raz powtarzam, techniczna strona tego zagadnienia leży po stronie ekspertów, którzy to robili. Robili to eksperci Centralnego Laboratorium Kryminalistyki, Instytutu Ekspertyz Sądowych. Trudno posądzać mi tych ludzi o brak kwalifikacji.
Wydaje się, że zrobili to niedoskonale.
Inaczej. Proszę pamiętać o tym, że odsłuchów nie dokonuje maszyna. To robi człowiek. Dlatego też nawet porównując ten materiał będący w tym samym standardzie, odsłuchiwany przez 3 różne grupy biegłych, widzimy pewne różnice w odsłuchu.
To jest wyłącznie kwestia czułości ucha?
Może tak być, ponieważ jest to subiektywny odsłuch osoby, która tego słucha. To nie jest tak, że jest to jakiś proces zautomatyzowany, że nie wiem, program komputerowy odsłuchuje tego typu rzeczy. To słucha człowiek, każdy słucha inaczej i jeżeli nie znalazłyby się tam rzeczy radykalnie różniące jeden zapis od drugiego, to tutaj bym takich radykalnych test, że tam ten słuch robili ludzie bez kwalifikacji, nie stawiał.
Politycy PiSu deprecjonują ten stenogram, mówią, że go muzykolog robił, więc nie można go traktować poważnie.
No trudno mi to komentować, ale trzeba odnieść się również do specjalistów pojawiających się po stronie polityków PiSu. Tam też nie znajdziemy zbyt wielu specjalistów z lotnictwa, którzy to robią.
Komisja ministra Millera powinna mieć do siebie żal, że wcześniej nie zrobiła tych odpisów dobrych, tak mówi Edmund Klich, czyli były szef Komisji Badania Wypadków Lotniczych.
Pan Edmund Klich ma prawo do własnego zdania, nie odmawiam mu tego, natomiast proszę pamiętać, że w ocenie biegłych, niezależnych biegłych od komisji, przyczyna wypadku została określona poprawnie. Mamy bardzo dużą zbieżność. Opublikowane przez prokuraturę w oficjalnych komunikatach stanowiska biegłych potwierdzają to, co ustaliła komisja Millera.
Czy te rewelacje dziennikarza niemieckiego Jürgena Rocha o zamachu zorganizowanym przez FSB jakoś przemawiają do pańskiej wyobraźni?
Absolutnie nie. Jestem zbyt doświadczonym pilotem, zbyt wiele rzeczy widziałem w powietrzu, aby uznać, że tam był jakikolwiek ślad zamachu. To był wypadek lotniczy.
Czy uważa pan, że ta książka to bzdura?
Ja jej nawet nie czytałem, więc trudno mi ją skomentować. Natomiast stawianie tezy o zamachu w przypadku tego wypadku jest zupełnie nieuprawniony, nie ma absolutnie najmniejszych cech postępowania opartego na dowodach.
A czy po tym wszystkim, co dziś wiemy o katastrofie smoleńskiej, o działalności 36. Pułku, o pilotach wojskowych w pilotowaniu VIP-owskich samolotów, pan uważa, że powinno się wracać do tego wojskowego systemu?
Dla mnie osobiście kwestia, kto wozi, czy to pilot cywilny, czy wojskowy, ma tutaj drugorzędne znaczenie. Proszę pamiętać, że pan się odwołuje do historii. W tej chwili sytuacja w wojsku wygląda zupełnie inaczej. Po wypadku jednak wprowadzono szereg przedsięwzięć, które mają podnieść standard latania i bezpieczeństwo, i ja wierzę głęboko, że te działania są skuteczne.
Odwołuję się do historii, ale też do zdrowego rozsądku. No jeśli MON rozpisze przetarg, kupi nowe samoloty, to wojskowi piloci, którzy siądą na tych nowych samolotach, będą tam nowicjuszami, jeśli chodzi o te samoloty, wobec czego trzeba będzie lat, żeby oni stali się doświadczonymi pilotami na tych samolotach.
Ma pan rację, jest to bardzo skomplikowany proces. Uruchamianie każdej organizacji lotniczej jest bardzo złożonym procesem, szczególnie tak wrażliwym na zakłócenia, jakim są te loty VIP-owskie, obarczone dosyć dużym, nie powiem ryzykiem, ale odpowiedzialnością za wykonanie zadania. Trzeba tutaj bardzo dokładnie zbudować organizację, przygotować ludzi, a na końcu kupić odpowiednie samoloty.
Wiesław Jedynak, dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
Niesterylny kokpit, w którym były osoby spoza załogi, przeciążony kapitan, do tego pogoda, przy której nie sposób było wylądować na lotnisku w Smoleńsku.
Tak, o powodach katastrofy Tupolewa mówił przed chwilą gość kontrwywiadu. Przypominamy, najnowszy, pełniejszy zapis rozmów z kokpitu mamy na rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.